Prima cosa è sulla tua scena Zdrowaś Mario, łaski pełna
Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze. Więc kontynuujemy nasze rozważania nad Księgą Michała. I tylko przypominam, chociaż dzisiaj już będzie pewne przełamanie tego trendu, bo piąty rozdział wnosi zupełnie nową treść, że tak naprawdę w dużej mierze Księga Michała ma wymiar rozprawy sądowej. Prawda? Więc oczywiście tutaj czwarty rozdział to będą groźby i obietnice, można byłoby powiedzieć wręcz trochę takie sankcje, i czwarty rozdział podejmuje ten temat. I prorok Michał, oczywiście jak zawsze, jak w sumie każdy prorok, mówi w takich dwóch aspektach. Oczywiście kary nastąpią, karą tą największą, taką najbardziej dotkliwą, o której już sobie wielokrotnie mówiliśmy, to będzie przesiedlenie do Babilonii, a więc utrata niepodległości, utrata wolności, świątyni, monarchii i tak dalej. To będzie najbardziej dotkliwa kara. Natomiast zobaczcie, że jednocześnie w kontekście tej kary pojawia się pewna nadzieja. I teraz pojawiają się tutaj dwa czasowniki, które pierwszy nacal oznacza ocali, Bóg ocali, uratuje, będzie strzegł swojego ludu. I to będzie miało o tyle daleko idące konsekwencje, że w tamtych czasach ludzie uważali, że który naród wygrywa, ten Bóg jest silniejszy. Tak? I teraz zobaczcie, że oni trafili do Babilonii, i część z nich mogła mieć takie poczucie, że Bóg Izraela jest Bogiem słabszym od bogów Babilonii. Natomiast oczywiście prorok pokazuje, że to nie jest tak. Bóg dopuszcza karę, tak? Dopuszcza karę, żeby oni mieli możliwość przemyślenia swojego zachowania i przepracowania swojego zachowania właśnie na obczyźnie. Natomiast oczywiście Bóg jest Panem historii i On ostatecznie ich uratuje i oczywiście pozwoli odbudować świątynię, pozwoli odbudować naród. Czyli ten pierwszy czasownik oznacza, że Bóg Izraela, oczywiście jedyny Bóg, jest ponad wszystkimi innymi bogami, których oczywiście prorok Michał nie uznaje. Natomiast bardzo ciekawy jest ten drugi termin. Czasownik to jest Gaal, odkupi, wykupi, odzyska. Dlaczego ten termin jest dla nas taki ważny? Ponieważ w czasach starożytnych była tak zwana instytucja Goela. Na terenie Ziemi Świętej mamy długą historię wojen, w zasadzie nieustanną historię wojen. W takiej sytuacji w każdej rodzinie była osoba, która była odpowiedzialna za wykupienie członka rodziny z niewoli. Oczywiście najczęściej, bo tak było najłatwiej, to się dokonywało za sprawą finansów, tak? Czyli takiego wykupu finansowego. Natomiast ta osoba była zobowiązana w takiej krytycznej sytuacji do oddania nawet swojego życia, czy poświęcenia swojego życia na rzecz po prostu tej osoby, która została wzięta do niewoli, tak? Czyli była taka osoba w rodzinie, która prawnie była zobowiązana do wykupienia osób z niewoli. Zobaczcie, czas mija, świat się rozwija, prawda? Ale tak naprawdę nic się w tej kwestii nie zmieniło. Słyszymy o wymianie jeńców Ukraina, Rosja, prawda? To jest dokładnie ten sam model, pewna wymiana ludzi. Nie wiem, czy słyszeliście, ale teraz była też taka sytuacja, kiedy zostali porwani Żydzi w czasie wojny autonomii wojny autonomii palestyńskiej z Izraelem, to patriarcha Jerozolimy katolicki zaproponował jakby danie siebie w niewolę, prawda? Za to, żeby ci terroryści wypuścili młodzież z Izraela, prawda? Bo tam akurat zostało część po prostu takich osób, cywilów, tak to się nazywa, porwane, nie? Młodych ludzi. Więc do pewnego stopnia to funkcjonuje do dziś. I kiedyś rozmawiałem z żołnierzem Gromu i on powiedział, że taką jedną z ich maksym jest to, że obywatel polski powinien wiedzieć, że jeżeli znajdzie się w sytuacji zagrożenia, to jest w Polsce siła, która się o niego upomni, nie? I oni znowu mają takie poczucie, że jakby przewartościowują własne życie, żeby ocalić jakąś osobę porwaną, tak? Więc w tej kwestii w zasadzie nic się nie zmieniło, więc to jest jedna rzecz. Prorok mówi właśnie o tym, że Bóg będzie jak Goel i dlaczego to ma dla nas tak daleko idące konsekwencje? Ponieważ tak naprawdę instytucja Goela, czyli tego, który oddaje swoje życie za członka rodziny, już była świętowana w czasach Paschy, kiedy Izraelici później po wyjściu z Egiptu zaczęli świętować to wydarzenie. I to oczywiście sobie trwało. Później, kiedy nastały czasy niewoli, to Bóg mówi, ja będę tym, który cię wykupi, wybawi z niewoli. I później mamy piękną tradycję, która mówi o tym, że Jezus jest jak taki wykupiciel, prawda? Goel. I choćby ewangelista Jan właśnie stylizuje, czy opisuje te ostatnie fragmenty, czy momenty z życia Pana Jezusa właśnie na wzór tego Goela wykupiciela, prawda? Czyli męka Chrystusa dokonuje się w kontekście święta Paschy, prawda? I Jezus jest pokazany jako tylko ta jedyna osoba, która może nas wykupić z niewoli grzechu, która może nas wykupić z niewoli zła. Więc w Nowym Testamencie, później w tradycji ojców Kościoła, Jezus będzie tym, który jest gotowy oddać za nas życie jako Goel. Dlatego też Jezus będzie pokazywany trochę jak taka część czy członek naszej rodziny. To będzie oczywiście miało daleko idące konsekwencje, bo piąty rozdział już skupia się na zapowiedziach dotyczących Mesjasza. I teraz zobaczcie, że piąty rozdział to jest takie całkowite przełamanie narracji w księdze Michasza. Ja to zawsze trochę porównuję, ponieważ tam mieliśmy te sądy, upomnienia w tych czterech pierwszych rozdziałach, kary i tak dalej. To ja to trochę porównuję, tak jak czasami na filmach jest to pokazywane, że tam był sztorm, prawda, a tutaj już jest taki poranek, prawda, już jest wszystko takie morze spokojne i dopłynęliśmy do brzegu. I Michał tak po prostu zaplanował swoją księgę. Najpierw pokazuje konsekwencje kary, ale później oczywiście pokazuje, że przyjście Mesjasza będzie taką nadzieją zarówno dla Izraela, a później w perspektywie dla całego świata. Piąty rozdział, werset pierwszy, jest dla nas o tyle kluczowy, że on pojawia się w księdze, w Ewangelii świętego Mateusza. I święty Mateusz, ewangelista, jednoznacznie utożsamia i pokazuje wypełnienie się tego proroctwa, oczywiście w kontekście przyjścia Pana Jezusa. I na dwie rzeczy tutaj bym zwrócił uwagę. Pierwsza, a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Betlejem w czasach Starego Testamentu, później w czasach Nowego Testamentu, to była maluteńka wioseczka na krańcu świata. Gdyby nie to, że tam się urodził Dawid, a później oczywiście Mesjasz, tak, bo Mesjasz rodzi się w mieście Dawidowym, to nikt nigdy o tej miejscowości prawdopodobnie by nie słyszał, bo jest to jedna z wielu wsi na terenie Palestyny, być może nawet by nie przetrwała, bo przecież wiele wsi nie przetrwało. Natomiast oczywiście ze względu na tą tradycję, później pierwsi chrześcijanie tam zakładają bazylikę, w sposób naturalny tam już przybywali pielgrzymi już od pierwszego wieku, od IV wieku te pielgrzymki już mamy poświadczone. Była taka kobieta Egeria, ona się tam udała do Ziemi Świętej, więc ona też opisuje rozwój tego ruchu pielgrzymkowego. I oczywiście Betlejem, ta nic nieznacząca wioseczka, staje się tak ważnym miejscem dla chrześcijan z całego świata. Więc widzimy tutaj wprost, że to proroctwo Michasza oczywiście się wypełnia. Ci ludzie, którzy mieszkali wtedy w Betlejem, w życiu nie mogli się spodziewać, że ludzie z narodów, o których nigdy nie słyszeli, patrz Polska, prawda, będą tam przybywać. Dalej, kolejna taka ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić w kontekście uwagę w kontekście Ewangelii Mateusza. Z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. Na ten fragment powołuje się Mateusz, oczywiście pokazując, że to jest fragment, który pojawia się w kontekście przybycia trzech króli, że Jezus jest tym, który będzie władał w Izraelu, ale zobaczcie, Herodowi nie chcieli powiedzieć tej dalszej części, to zostało przed Herodem ukryte, żeby on się jeszcze bardziej nie zdenerwował, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności, prawda? To oczywiście była zapowiedź, jakaś taka prorocka zapowiedź tego, że Mesjasz to jest ktoś, kto nie jest z tego świata, kto przyjdzie z zewnątrz, pochodzenie jego z wieczności. Znowu, gdyby Herod się dowiedział, to tym bardziej by się zdenerwował, prawda? Tym bardziej by był zdezorientowany, do kogo ci królowie przyszli, że on tutaj odwiecznie żyje, małe dziecko, prawda, które się rodzi, a odwieczne, więc to zostało przed Herodem ukryte. Nie? To też pokazuje, że Herod nie znał proroctw i jego nadworni kronikarze, czy ci, którzy potrafili czytać i pisać, po prostu go nie uświadomili. Waga wiedzy, prawda? Ale oczywiście z punktu widzenia ojców Kościoła, później całej tradycji, to będzie jeden z takich piękniejszych fragmentów, który zapowiada przyjście Mesjasza. Słuchajcie, tutaj tylko mała dygresja, ale też żebyśmy mieli szerszy kontekst. Takich zapowiedzi w całym Starym Testamencie są dziesiątki. To nawet powstały takie specjalne tablice, które to po prostu zestawiają i ewidentnie widać, szczególnie ewangelista Mateusz, który pisze do Żydów, czy do judeo-chrześcijan i któremu bardzo zależy na tym, żeby pokazać wypełnienie się proroctw Starego Testamentu w osobie Jezusa, on bardzo chętnie powołuje się na teksty Starego Testamentu, które według niego zapowiadały przyjście Mesjasza. Z Izajasza, z Michaasza odwołuje się do tych tekstów. Jest cały taki komentarz, gdzie są pokazane proroctwa i później teksty Nowego Testamentu, gdzie widzimy wypełnienie się tych proroctw w osobie Jezusa Chrystusa. Też ciekawa rzecz, kiedyś czytałem taką analizę, że część, załóżmy tak czysto hipotetycznie, Żydzi tak twierdzą, że Jezus nie był Mesjaszem, tak? To dzisiaj nie jesteśmy w stanie udowodnić, załóżmy nawet gdyby dzisiaj przyszedł Mesjasz, to nie bylibyśmy w stanie udowodnić części i tych proroctw i w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych okolicznościach one nie mogłyby się nawet wypełnić. Tak? Rzeczy dotyczące na przykład braku świątyni jerozolimskiej już tutaj są nie do rozwikłania. Nawet udowodnienie pochodzenia Mesjasza z dynastii Dawidowej, ponieważ zwoje genealogiczne były w świątyni przechowywane, która w 70 roku po Chrystusie została zniszczona, więc dzisiaj tak naprawdę nikt tak w sposób pewny, autorytatywny nie byłby w stanie udowodnić, że jest Mesjaszem, co też jakoś przemawia za tym, że jednak to Jezus był Mesjaszem, bo dzisiaj po prostu te proroctwa nie mogłyby się wypełnić. Po prostu okoliczności zewnętrzne na tyle się zmieniły, że nie ma takiej możliwości, a oczywiście w Jezusie one wszystkie się wypełniają. Idźmy dalej. Mamy tutaj ciekawy też fragment, który pozostawia pewną dwuznaczność. Mamy dwie możliwości. Wyjście Jego z początku, oczywiście mówimy tu o Mesjaszu, i wyrażenie to prawdopodobnie oznaczało nawiązanie do starożytnego pochodzenia dynastii Dawidowej. Część współczesnych egzegetów, którzy interpretują ten fragment w perspektywie Nowego Testamentu, dopatruje się w tych słowach odwiecznego pochodzenia Jezusa, prawda? Czyli albo te słowa tłumaczymy jako odwieczne pochodzenie Jezusa, ale druga możliwość to jest po prostu taka pradawne pochodzenie dynastii Dawidowej, tak? Czyli Mesjasz będzie pochodził z jakiejś pradawnej linii. Oczywiście wiemy, że od Dawida tutaj ewangeliści bardzo, bardzo dokładnie to opisują. Kiedyś sobie o tym mówiliśmy, kiedy omawialiśmy Ewangelię. Natomiast mamy tu pewną dwuznaczność, ponieważ ten termin również oznacza wschód, czyli wyjście jego ze wschodu. I część ojców Kościoła, którzy żyli powiedzmy tam od III, później w IV, V wieku, interpretowali ten fragment, mówiąc, że przyjście Mesjasza nastąpi ze wschodu. I to jest znowu tradycja, która była bardzo silnie zakorzeniona. Mesjasz, który przychodzi ze wschodu. Słuchajcie, do tego stopnia, że zarówno oczekiwano, że ten Mesjasz, który przyjdzie w czasach, my byśmy powiedzieli, Bożego Narodzenia, przyjdzie czy narodzi się na wschodzie, ale również jest bardzo długa tradycja, która mówi o tym, że Chrystus, kiedy ponownie przyjdzie na świat, w tych czasach ostatecznych, przyjdzie ze wschodu, trochę jak wschodzące słońce. Słuchajcie, do tego stopnia, że mamy zapis kronikarski. Wielu chrześcijan w czasach starożytnych na przykład ustawiało sobie łóżka tak, żeby głową być zwróconym na wschód, prawda? Że gdyby Mesjasz przyszedł w nocy, to od razu otwierają oczy i go widzą, prawda? Była cała taka tradycja, która mówiła o tym, że Mesjasz przyjdzie ze wschodu. Więc tutaj prorok może do takich trzech rzeczy się odnosić. Mamy tutaj pewną niejednoznaczność. Dalej, proroctwa w tym rozdziale są bardzo dalekosiężne. I to jest kolejna taka fenomenalna rzecz. Mówią one o pochodzeniu Mesjasza, jego matce, powszechnym panowaniu, zwycięstwie nad pogaństwem i zaprowadzeniu pokoju oraz wielkim triumfie. Znowu, choćby ewangeliści wjazd Jezusa do Jerozolimy będą upatrywali jako taki triumfalny wjazd Mesjasza i objęcie we władanie oczywiście świątyni. To jest ten kontekst Niedzieli Palmowej, prawda? Więc zobaczcie, że Micheasz, on nie patrzy doraźnie. On ma bardzo, bardzo dalekosiężne patrzenie, co też jednoznacznie pokazuje, że prorocy to byli ludzie, których wizje, czy to, co słyszeli od Pana Boga, absolutnie przekraczało ich życie. Nie? I to jest znowu kolejna rzecz, która nam się w czasach starożytnych pojawia, a która, o której dzisiaj trochę zapominamy, to jest patrzenie dalekosiężne. Nie? U proroków było jednoznacznie widać. Wszyscy prorocy, którzy nauczali przed niewolą babilońską, my sobie jak zaczynaliśmy proroków, to omawialiśmy, nie będę już do tego wracał, oni patrzyli gdzieś dużo dalej, nawet absolutnie w perspektywie, która przekraczała ich życie, które przekraczała ich pokolenie. To jest generalnie myślenie Starego Testamentu. Zmiany następują powoli. To my dzisiaj żyjemy w szalonych czasach. Nie? Zobaczcie, kiedy Abraham słyszał obietnicę potomstwa licznego jak ziarnka piasku, czy jak gwiazdy, fizycznie nie było możliwe, żeby to się wypełniło w ciągu jednego, dwóch pokoleń. Prawda? Potrzeba było czasu. Tamci ludzie mieli zupełnie inną perspektywę czasu. Można było czekać, nie? Bóg dał słowo, dał obietnicę, czekajmy. I o tym wielokrotnie mówią nam prorocy. Słowo proroków jest pewne, ale ich wypełnienie potrzeba pewnej dłuższej perspektywy. Zobaczcie, dla mnie to zawsze było niezwykłe, później na przykład w średniowieczu, kiedy zaczynano budować katedry, od razu zakładano, że w ciągu jednego pokolenia się nie da tego zrobić. Nie? Po prostu wielkie dzieła, wielkie rzeczy wymagają pracy wielu pokoleń, wielu lat. W katedrze w Chartres jest taki piękny napis na sklepieniu: zbudujmy taką katedrę, żeby przyszłe pokolenia uznały nas za szaleńców. Rzeczywiście tak jest, bo w Szerym Polu jest potężny, pięcionawowy kościół, to jest szaleństwo, ale oni budowali z taką perspektywą, prawda? Teraz choćby Sagrada Familia, nie? Każdy, kto by, kiedy oni to skończą? A Gaudi mówi, a jak skończą, to skończą, nie? Wiedział, że za jego życia to w ogóle nie ma szans na realizację. I coś z tego towarzyszy prorokom. To nie jest kwestia, która dokonuje się szybko, ale zobaczcie jednocześnie, wracając do tych wydarzeń, my widzimy, że w VII, VI wieku przed Chrystusem ci ludzie w wielu miejscach bardzo precyzyjnie wypowiadali proroctwa na temat Mesjasza. Nie? To nie mogły być informacje, które oni sobie po prostu jakoś wymyślili, nie? Bo nikomu w życiu do głowy by nie przyszło, dlaczego akurat Mesjasz w Betlejem się urodzi. Nie? Nie ma w sumie uzasadnienia. Nie ma uzasadnienia, musi gdziekolwiek urodzić. Więc to też pokazuje oczywiście działanie Pana Boga. Specjalnie dałem termin hebrajski Betlejem, miejsce narodzin Mesjasza. Tutaj ta gwiazda jest według tradycji w miejscu, gdzie miał się narodzić Chrystus. Sama nazwa podana przez proroka Michasza już jest bardzo ciekawa i warto mieć świadomość. Generalnie tak, ona się składa z dwóch części. Betlehem. Natomiast, jakby to powiedzieć, kiedy w języku hebrajskim łączymy dwa rzeczowniki, to jeden się zmienia. Podam przykład po polsku najpierw. Mamy długopis i Mateusz, tak? I teraz w języku polskim drugi rzeczownik się zmienia. Długopis kogo, czego? Mateusza, tak? Natomiast w języku hebrajskim najczęściej zmienia się pierwszy. To jest termin, który jest jednym z najczęściej pojawiających się terminów w Starym Testamencie, bait, czyli dom, wspólnota. Bait po hebrajsku to jest zarówno budynek, jak i wyposażenie domu, ale najczęściej to oznaczało wspólnotę ludzi, którzy mieszkają w danym miejscu. To wynikało oczywiście z tego, że w czasach starożytnych, w czasach Abrahama, dom to oczywiście w sensie fizycznym to był namiot, ale to był w zasadzie cały klan ludzi. Tak? Łącznie z tym, że oni często nawet niewolników utożsamiali po prostu z członkami rodziny. Lechem, nawet gdybyście dzisiaj pojechali do Izraela, to was zrozumieją, chleb. Czyli Betlehem, dom chleba, prawda? Znowu też ciekawa rzecz później w kontekście Eucharystii i tak dalej. Niewielka wioseczka w czasach Pana Jezusa. Szacuje się, że mieszkało tam około 1000 osób. Nie? Więc rzeczywiście położona dosyć blisko Jerozolimy. Tam oczywiście rodzi się Dawid. Dosłownie, nie wiem, chyba przedwczoraj, czy wczoraj nawet słyszeliśmy ten fragment, kiedy prorok Samuel idzie do domu Jessego i wybiera, to jest też piękna scena, bardzo ją lubię, Dawida na króla, prawda? Jesse pokazuje kolejnych synów od najstarszego, a prorok mówi, nie ten. Jak cała kolejka przeszła, mówi, nie masz już więcej synów, bo jakoś nie mam poczucia, że znalazłem króla. A Jesse mówi, tak, no mam jeszcze takiego najmłodszego, który jest pasterzem. To zawołaj go, on będzie królem nad Izraelem i w ten sposób Dawid oczywiście został namaszczony na króla. I później oczywiście z tego rodu, z tej linii genealogicznej pochodził Józef, który uznając Jezusa za swojego prawnego syna, usynowił Pana Jezusa w sensie prawnym, był jego opiekunem, udaje się do Betlejem, właśnie do tego miejsca pochodzenia, prawda? To trochę tak, jakbyśmy udali się do miejsca zameldowania i dlatego tam był, wziął udział w spisie ludności i oczywiście tam Matka Boża urodziła Jezusa. Ale to, że Betlejem, dom chleba, to też wydaje mi się, że nie jest to przypadkowe. Dalej, według proroka Michała, kara i pewne konsekwencje złego postępowania dotknie nie tylko sił militarnych, a pamiętajmy, że Babilonia była potęgą militarną, ale również pewnych sił, czy można byłoby powiedzieć przeciwników Pana Boga, takich duchowych. I oczywiście tutaj pojawia nam się kwestia magii, idolatrii, oddawania czci bożkom, prawda? Całe to bałwochwalstwo, o którym sobie już wielokrotnie mówiliśmy. Mesjasz będzie tym, który będzie dokonywał cudów dla potwierdzenia, że tylko On jest Bogiem. Zobaczcie, że oczywiście bożki, jakieś tam przedstawienia nie były w stanie odpowiedzieć na potrzeby ludzi. Tu jako ilustrację dałem akurat fragment Stawki, gdzie jest taka bardzo znamienna mozaika ryby i chleby. To oczywiście miejsce, gdzie Jezus rozmnożył chleby i ryby, potwierdzając swoją naukę. Dalej, Bóg zapowiada dokonanie pomsty. W tym wymiarze oznacza to dokonanie sądu i ustalenie ewentualnej winy. Sąd, który zapowiada Michał, miał charakter powszechny. Dotyczył wszystkich narodów, czyli kara nikogo nie ominie. Suter i Powell, pisząc o Bożej pomście, podkreślają, że zawsze wynika ona z zerwania przymierza i niewierności człowieka. I to jest rzecz, o której nie możemy zapomnieć, że konsekwencja i decyzja o zerwaniu przymierza jest zawsze po stronie człowieka. To my zawodzimy Pana Boga, Bóg jest zawsze wierny swojemu słowu, dlatego musieli opuścić ziemię Izraela i udać się do Babilonii. Dalej, szósty rozdział to jest wezwanie do posłuchu. Bóg sam przemawia w procesie przeciwko niewdzięcznemu Izraelowi. Można byłoby powiedzieć, że tutaj Michał to stylizuje Pana Boga na sędziego. Da? To on ma władzę, to on decyduje i to on wyda wyrok. Słuchajcie, mamy tutaj ciekawą rzecz, że na świadków są wezwane góry. Góry mają tutaj kilka odniesień. Po pierwsze, z perspektywy narodu wybranego to były takie najbardziej trwałe, najbardziej fundamentalne rzeczy, których oni doświadczali, prawda? Zawsze widać ten majestat, tą potęgę gór. Oczywiście te góry, które my tutaj mamy, to powiedzmy do rysów naszych, czy do innych gór, no to są raczej pagórki, ale mimo wszystko dla tamtych ludzi one budziły pewien majestat, ale jest jeszcze inny aspekt. Na górze, na górach Bóg się objawia, prawda? To była góra Synaj, Nebo, Karmel. Wielokrotnie Bóg interweniował i w ogóle w czasach starożytnych no góry były utożsamiane z takim miejscem trochę bliżej Pana Boga. Jest jeszcze trzeci aspekt, który może nam się tutaj pojawić. Otóż wielokrotnie sobie mówiliśmy, szczególnie omawiając księgi historyczne, że bardzo często te aszery, te wszystkie bałwochwalcze kulty były właśnie w górach, tak? Więc można byłoby powiedzieć, że oczywiście tak symbolicznie to jest pewien obraz literacki, góry były świadkami ich bałwochwalstwa, nie? Więc trochę Bóg mówi, no to ja wezwę ich na świadków. One to widziały. To jest oczywiście pewien obraz, pewien obraz taki prorocki, prawda? Niedosłownie należy to rozumieć. I mamy, zobaczcie, Bóg czyni zarzut wobec Izraela, czy stawia mu pytanie, ludu mój, co ci uczyniłem? Prawda? Bóg zawsze daje swojemu ludowi dobro, dba o ten lud, a oczywiście lud był niewierny. Tutaj przypominam tylko rzecz, o której kiedyś sobie mówiliśmy, a mamy nowe osoby, to przypomnę, że jednym z najczęściej pojawiających się czasowników w Starym Testamencie to jest czasownik natan, czyli dawać coś komuś. Oczywiście najczęściej odnosi się on do takich sytuacji, w których Bóg daje coś człowiekowi za darmo, bez żadnych warunków, po prostu obdarowuje. W wielu momentach to obdarowywanie było w takiej sytuacji krytycznej, kiedy Izrael nie miał co jeść, kiedy Izrael był spragniony, oczywiście Bóg dawał pożywienie, bezpieczeństwo, wodę i tak dalej. A więc tutaj jest rzeczywiście taka myśl. Tak swoją drogą też zwracam na to uwagę, gdybyście czytali Pismo Święte, jeżeli Bóg stawia pytania, to są to naprawdę takie fundamentalne pytania. W Pięcioksięgu mamy 5 pytań, które Bóg stawia człowiekowi. Prawda? To pierwszy, gdzie jesteś? Adamowi, gdzie jest twój brat, dlaczego ten lud był mi niewierny i tak dalej. To są zawsze takie, to nie są błahe pytania. One zawsze dotyczą takich najistotniejszych, najważniejszych rzeczy i tu jest swoisty rachunek sumienia, tak? Który Bóg robi Izraelowi. Ja ci dałem wszystko, a jaka była odpowiedź z twojej strony. Tutaj dalej mamy bardzo ciekawą grę słów, która w języku hebrajskim też wielokrotnie była wykorzystywana. Znowu, w języku hebrajskim, kiedy pojawia nam się poezja albo jakieś takie obrazy, nigdy nie ma rymów. Oni rymy uznawali za bałwochwalstwo, za takie oddawanie czci Bogom, dlatego, że oni mieli poczucie, że rymy wpędzają człowieka w taką trochę alamantrę, tak, że Litwo, ojczyzna moja, człowiek gdzieś się zatraca. W Piśmie Świętym tego nie ma. Oni tego unikali. Nawet w psalmach nie ma rymów. Ale na przykład mamy częste gry słów albo różnego rodzaju obrazy. I teraz zobaczcie, koniec wersetu 3 i początek 4 to też taka gra słów. Heletika, uprzykrzyłem się Tobie, czy Helitika, wyprowadziłem Ciebie, prawda, z niewoli, z jakiegoś tam niedostatku, z biedy i tak dalej. Znowu Bóg, stawiając pytania, no, używa takiej gry słów, i takich terminów bardzo blisko znacznych siebie, żeby rzeczywiście zadać im to pytanie. To, co widzimy tutaj na końcu, to jest takie stwierdzenie w ciebie, czy tobie, tak? To jest takie bardzo bezpośrednie zwrócenie się. To ty mi, człowieku, daj odpowiedź, tak? Czy ja ci się uprzykrzyłem, czy ja dbałem o ciebie, tak? Podejmij refleksję. To jest tutaj takie bezpośrednie zwrócenie się do odbiorcy. I kolejna rzecz. Tutaj chciałem też pokazać, przygotowałem pola semantyczne, za chwilę sobie zobaczymy, które pokazują nam pewną różnorodność terminów. I omówić w tym kontekście wiarygodność religijną. W tych fragmentach, to jest 6 rozdział, werset od 6 do 8, Bóg przez proroka mówi o tym, że są rzeczy ważniejsze od ofiar. Ja to przeczytam, bo zdaję sobie sprawę, że literki nie są duże, ale to tak ciężko było tutaj powiększyć. Bóg czego oczekuje? Postępowania, po hebrajsku to jest termin mishpat. Mamy ogromne pole znaczeniowe tego terminu. Ono oznacza tak, postępowanie ze sprawiedliwością, z pewnym rozsądkiem, zgodnie z nakazami prawa, z oceną sytuacji. To jest znowu, zobaczcie, ciekawa rzecz, że oni uważali, że prawo jest czymś racjonalnym, tak? Prawo podpowiada w sposób mądry człowiekowi, jak powinien żyć. Dalej, zgodnie z tradycją, znowu, czyli nie rodzimy się jako samotna wyspa. Były poprzednie pokolenia, które żyły w relacji z Bogiem i my jesteśmy również do tego zaproszeni. Rozstrzygnięcia prawa z pewną należnością, czy z pewną taką godnością, tak? Z zamysłem, celem. Człowiek ma pewien cel, ale również z pewnym osądem. To już akurat takie marginalne znaczenie kilka razy się pojawia. Więc zobaczcie, że kiedy prorok daje ten termin, oczekuje, że będziesz postępował zgodnie z mishpat, to mamy tutaj całą bazę, całe pole semantyczne tego terminu. To jest o tyle ciekawe, znowu, każdy tłumaczy z kłamcą, tak mówią Włosi, traduttore, tradittore, dlatego że każdy tłumacz musi wybrać jedną z możliwości. I jeżeli czytamy tekst po polsku, no to oczywiście mamy zawężenie. Właśnie każdy tłumacz po prostu już dokonuje interpretacji, tak? Dokonuje interpretacji i po prostu wybiera jedną z możliwości. Więc zamiast ofiar Bóg oczekuje prawego, sprawiedliwego życia zgodnego z mishpat i dalej miłości. To jest termin, który rozsławiła siostra Faustyna, tak? Czyli miłosierdzie po naszemu, najczęściej chesed. To jest miłość zgodna z wierną miłością, pewną też życzliwością. Bardzo rzadko 4 występowania w Biblii z przychylnością i z pewnym pięknem, tak? Więc to jest coś, co my najczęściej na język polski tłumaczymy jako miłosierdzie. Teraz zobaczcie, że ofiary ze zwierząt bez odpowiedniego nastawienia wewnętrznego tak naprawdę nie mają żadnej wartości. Tak? I teraz na czym tutaj warto się jakby na czym tutaj skupia się prorok Michał w tym 6 rozdziale, nad tym, co Jezus nazwie przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Tak? Czyli tak naprawdę Michał pokazuje, że ostatecznie każdy człowiek ma 2 płaszczyzny działania, z których będzie osądzony. Miłość względem Pana Boga i miłość względem drugiego człowieka. prawda? I jeżeli na tych dwóch płaszczyznach jesteśmy w porządku, można byłoby powiedzieć miszpat, tak? Czyli postępujemy zgodnie z naszym celem, z pewnymi zasadami, tradycjami, to postępujemy zgodnie z wolą Pana Boga. To jest o tyle ciekawe, że prorok Michasz nie odnosi się do takiego prawa w sensie ścisłym, jak pięcioksiąg, prawda? To ci wolno, tego ci nie wolno, tylko on rzeczywiście pokazuje dwie te kluczowe płaszczyzny. Dlaczego o tym mówimy też? Oczywiście jeden to jest kontekst księgi, którą omawiamy, ale zobaczcie, to ma znowu daleko idące konsekwencje. Kiedy Jezus daje przykazanie miłości, to on tego nie wymyśla od zera, tylko on wraca do pewnych tradycji, które dla Izraela powinny być znane. Tak? Prorocy w wielu swoich tekstach o tym mówili. Znowu to pokazuje pewną ciągłość Starego i Nowego Testamentu, pewną spójność. I Jezus w wielu miejscach mówił o tym, że On nie przyszedł znieść ani prawa, ani proroków, tylko je wypełnić. I oczywiście oczekuje tego, że my, jako ludzie wierzący, będziemy również je wypełniali. I dalej, to na co bym jeszcze zwrócił uwagę, to jest pewien cel. Tak? Michał będzie prorokiem, który będzie zwracał uwagę na ten ostateczny cel życia człowieka. Mesjasz w tym piątym rozdziale, później to co czytamy w szóstym rozdziale Księgi Michała, pokazuje, że Bóg ma pewną dla nas drogę. Nie? I to od nas zależy, czy my będziemy nią postępowali, czy po prostu od niej odejdziemy. Dobrze, dziękuję bardzo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będzie dzięki.